To są trzeźwe rozmowy o uzależnieniach, audycja w Radiu 5 poświęcona szerokiemu tematowi uzależnień. Do naszej audycji zapraszamy terapeutów, specjalistów dziedziny, osoby, które dają świadectwo drogi, jaką przeszły oraz tego, jak dzisiaj żyją i jak pomagają innym. Moim i Państwa gościem telefonicznie łączymy się dziś z panem Michałem. Cześć i czołem.
Witam serdecznie, witam wszystkich radiosłuchaczy i witam oczywiście całe Radio 5.
Znamy się już troszeczkę poza anteną, mieliśmy okazję porozmawiać, ale dobrze by było, żebyś powiedział 2-3 zdania o sobie na początek, żeby nasi słuchacze też mogli poznać ciebie lepiej. Powiedz, skąd jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
Pochodzę z południa Polski, z małej wioski na Podbeskidziu, koło Bielska-Białej. Nazywa się ta miejscowość Bestwina. Obecnie zajmuję się pracą z osobami w kryzysie. To też leci dwutorowo, ponieważ jestem opiekunem na łaźni i ogrzewalni Caritas Archidiecezji Poznańskiej. To jest cały etat, a na pół etatu dodatkowo pracuję jeszcze dla Fundacji Dobro się Niesie, gdzie prowadzę 2 domy, opiekuję się 2 domami dla mężczyzn wychodzących już z kryzysu bezdomności.
O tym, czym się zajmujesz i w jaki sposób dzisiaj pomagasz innym, będziemy jeszcze rozmawiać. Także proszę naszych słuchaczy, żeby chwilę zaczekali. Do dalszej części naszej historii przejdziemy. Myślę, że to nie bez znaczenia też jest twoja osobista historia, ten bagaż, który masz ze sobą na plecach. Chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. Powiedz, jak wyglądała twoja droga do tego miejsca, gdzie jesteś dzisiaj?
Można powiedzieć kolokwialnie, że była bardzo wyboista, ponieważ jestem alkoholikiem i narkomanem i mam też uzależnienia behawioralne. Można powiedzieć, że mam full pakiet i moja droga do punktu, w którym jestem teraz, była ciężka, aczkolwiek mogę też śmiało powiedzieć, że cieszę się, że żyję. Ponieważ byłem kilkukrotnie, podejrzewam, że bliski śmierci z różnych przyczyn, z różnych powodów.
Od czego to wszystko się zaczęło w twoim przypadku? Bo każda historia tutaj jest inna. Jak to przebiegało u ciebie?
Tutaj muszę się cofnąć do wczesnego dzieciństwa, ponieważ żeby zrozumieć, co mi się przydarzyło, musiałem odrobić lekcję. Musiałem zrozumieć, czym jest uzależnienie, czym jest nałóg, gdzie leży ten korzeń, od którego to wszystko wyrasta. Ponieważ picie czy zażywanie narkotyków to jest tylko objaw. Problem leży znacznie głębiej. Problem leży w poranieniach, w różnych sytuacjach, różnych traumach z dzieciństwa. I w moim przypadku było to właśnie dzieciństwo, kiedy traumatyczne przeżycie spowodowało, że już jako dziecko gdzieś stroniłem od ludzi, potem w okresie dojrzewania zacząłem uciekać w muzykę, w subkultury, w narkotyki, w alkohol. Dziecko, jeżeli przeżyje traumę, ma tendencję do zamrażania tego w umyśle. I po jakimś czasie to wszystko dzieje się na poziomie podświadomości, że tak naprawdę nie wiedziałem, co mi się przydarzyło i dlaczego ja uciekam. Dopiero w momencie, kiedy się dokopałem do tego wszystkiego, czar pryzm, mogłem wtedy już zacząć pracować nad sobą, wychodząc właśnie z tego punktu zrozumienia, gdzie tkwiło źródło właśnie problemu.
Ile czasu to zajęło, powiedz?
No zajęło to, powiem śmiało, że od 18 roku życia, no może tak od 15. Od 15, kiedy spróbowałem pierwszy raz narkotyków, bo alkohol był wcześniej. W czynne uzależnienie podejrzewam, że wpadłem w wieku 19 lat. Nigdy się nie wie, bo to jest bardzo cienka granica. A ile czasu zajęło mi zrozumienie tego? Myślę, że zaczęło mi świtać w głowie po 2 latach okresu trzeźwości. Dzisiaj jestem trzeźwy. Od alkoholu będzie 7 lat w sierpniu, jak Pan Bóg pozwoli. I od narkotyków 8 lat we wrześniu czy w październiku gdzieś około. Więc po 2 latach okresu trzeźwości ja zacząłem sobie zadawać pytania. Co się mi stało? Byłem też pod opieką psychologa, który mnie powoli naprowadzał na dane punkty.
Właśnie o to chciałbym zapytać. Wiesz, w naszej audycji, no, ja przynajmniej staram się, żeby to nigdy nie miało charakter takiej sensacyjnej opowieści, żeby nie karmić tych takich najbardziej prymitywnych pobudek do słuchania o ludzkiej rozpaczy, tych ciemnych kartach ludzkiej historii, ale może dobrze by było, żeby powiedzieć, jak wyglądało twoje życie w tych najczarniejszych momentach? Co wtedy robiłeś? Czym się zajmowałeś? Jak wyglądała twoja codzienność, zanim doszło do tego przełomu?
Rozumiem, o co właśnie tutaj chciałbyś zapytać. Nie skupimy się oczywiście na szczegółach. Zacznę od tego, czego bardzo żałuję. Bardzo żałuję tego, że skrzywdziłem wielu ludzi. I to też jakby tutaj musiałem przepracować i wybaczyć też sobie. Natomiast w tych najczarniejszych momentach liczyło się zaspokojenie głodu narkotykowego czy alkoholowego. Liczyło się zalanie emocji, ponieważ uzależnienie jest chorobą emocji. Człowiek nie potrafi ich przeżywać, nie potrafi ich jakby doświadczać, stara się od nich uciekać. Ja też to robiłem. Były ciągi narkotykowe. Moim jakby głównym takim gwoździem do trumny była metamfetamina, która bardzo działa destruktywnie na mózg. Z takich sensacji, żeby też zaspokoić ucho niektórych słuchaczy, to szokującą może być informacja, że podczas ciągu amfetaminowego, i to nie jest powód do dumy, nie spałem 9 dni i 9 nocy. W tym momencie w głowę wchodzi paranoja. W tym momencie przeżywa się piekło na ziemi. Te rzeczy cały czas gdzieś mam przed oczami i te rzeczy są też przestrogą. Ja osobiście byłem osobą jakby sukcesu, dobrze prosperującym. Jestem z wykształcenia kucharzem i z zamiłowania, więc gdzieś odnosiłem nawet sukcesy w tej dziedzinie. Prowadziłem wtedy restaurację w Katowicach i to było właśnie takie apogeum, gdzie najwięcej właśnie narkotyków zażywałem i najwięcej alkoholu piłem. Ja też bardzo skrzywdziłem swoją rodzinę, ponieważ ja zostawiłem, że tak powiem, dzieci i żonę dla innej osoby, z którą notabene też mam dzieci. To też spowodowało to, że pogłębiło po prostu te moje traumy, bo nic nie przechodzi bez echa. Każde takie zdarzenie rani obie strony.
Jak wyglądało w twoim przypadku wyjście na prostą? Kiedy rozmawiam z naszymi słuchaczami, kiedy rozmawiamy o tych historiach życiowych, te spikerki, które tutaj u nas na antenie się pojawiają, no to różnie z tym bywa. Rzadko kiedy pierwsza terapia jest skuteczna, rzadko kiedy te pierwsze głosy otoczenia docierają do osoby uzależnionej. Jak było w twoim przypadku? Czy ta pierwsza terapia okazała się skuteczna? Czy był jakiś moment oświecenia, kiedy zdałeś sobie sprawę, co powinieneś zrobić ze swoim życiem? Co się wydarzyło w twoim życiu, że zmieniłeś nurt tej rzeki?
Ja się bardzo mocno wystraszyłem. Wystraszyłem się, ponieważ gdzieś na YouTubie jakimś cudem odpaliła mi się pewna konferencja, ale do tego przejdę za chwilę. Ja też osiągnąłem własne dno. To jest punkt, w którym straciłem wszystko, bo wiedziałem, że moja, że tak powiem, szefowa wie, że ćpam. Wiedziałem, że moja mama wie. Wiedziałem, że wkrótce mnie wyrzucą z pracy. Ja miałem ogromne długi, ponieważ w tamtych czasach, 11 lat temu, miałem około 80 tysięcy długów po bankach różnych. Na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę inflację, podejrzewam, że to jest około 200-250 tysięcy. Nie miałem jakby tutaj, oczywiście miałem wybór, albo zostanę w kraju, albo dostanę, że tak powiem, kulkę w łeb, albo będę oglądał Kwadratowe Słoneczko, ponieważ też problemy z policją były, albo wyjadę. Więc stwierdziłem, że wyjadę z kraju i gdzieś poszukam swojego szczęścia za granicą. Punktem przełomowym, o którym teraz wspomnę, była właśnie konferencja. To był, bo stwierdziłem po tym wszystkim, że jestem opętany, że nie mam kontroli nad własnym życiem i czynienie złych rzeczy sprawia mi przyjemność. Wystraszyłem się mocno tego, kiedy to do mnie dotarło, a w międzyczasie właśnie obejrzałem konferencję, w zasadzie nagranie z egzorcyzmu księdza Glassa. I stwierdziłem, że pójdę na spowiedź życia. I ksiądz, którego słuchałem, który trafiał do mnie, bo kiedyś tak na bakier dochodziłem do kościoła, można powiedzieć, nie chodziłem na Eucharystię, tylko chodziłem do kościoła, trafiał do mnie, mimo tego mroku, który był we mnie, tego bardzo mocnego, że tak powiem, oddalenia, on do mnie trafiał i poszedłem do niego i zrobiłem spowiedź generalną. Mogę powiedzieć, że to był punkt zwrotny z tym wszystkim, aczkolwiek powroty do zażywania narkotyków i alkoholu były. No alkohol nagminnie, ale narkotyki, wracałem do nich. Znowu przestawałem i znowu wracałem. I to była taka sinusoida, góra-dół. I tyle mogę powiedzieć, jak to się zaczęło, bo później to już było to, że wszystko zaczęło odchodzić bardzo stopniowo. To się nie stało jakby z dnia na dzień. Owszem, był ten start, ale później to jakby zostało odejmowane krok po kroku. Mogę też śmiało powiedzieć, że moja mama, będąc w takiej totalnej rozpaczy, bo widziała jakby tutaj mój upadek, gdyż po opuszczeniu żony dla, mogę też to powiedzieć śmiało, dla kochanki i zamieszkania z nim, ja też byłem ofiarą przemocy. Ta osoba jakby znęcała się nade mną psychicznie i fizycznie. Nie wytrzymałem tego, wróciłem do mamy wtedy i wtedy było to apogeum narkotykowego świata. Moja mama mnie nigdy nie skreśliła, zawsze we mnie wierzyła. I mimo tego trwania właśnie w upadku, ona bardzo mocno się modliła za mnie. Wydaje mi się, raczej jestem tego pewien, że to jej zasługa, że się nie stoczyłem do końca. Czyli nie umarłem z przedawkowania lub z innych powodów.
Pamiętasz ten moment taki przełomowy, on zapada gdzieś tam w pamięci. Można powiedzieć, że to było jakieś takie wydarzenie, ale powiedz, czy ty wcześniej byłeś osobą wierzącą, czy to spłynęło na ciebie, tak można powiedzieć, nie wiadomo skąd?
Powiem tak, że fundament miałem, bo rodzice przekazali tradycję katolicką, gdzieś do tego kościoła się chodziło, ale nie było to żywe. Nie była ta wiara na co dzień żywa. Była ta niedzielna msza i to wszystko. Nie starałem się też zgłębiać, ponieważ no, umysł osoby uzależnionej raczej nie jest w stanie mieć jakichś górnolotnych potrzeb, takich właśnie jak wiara. I nie podążałem za tym. Po prostu tak, byłem tak zwanym letnim katolikiem. Byłem, bo każdy chodził i tak dalej. Gdzieś tam w sercu był ten kiełek, coś się tam tliło i też wiedziałem, w który adres uderzyć najlepiej, będąc właśnie w takiej totalnej rozpaczy.
Na twoim Facebooku znalazłem taką informację, w twoich filmach, które można znaleźć w sieci, również to też tam gdzieś się przewija, że jednym z takich punktów przełomowych była emigracja. Jak to u ciebie wyglądało?
Wyjechałem na wyspę Jersey. Ta wyspa na kanale La Manche, jedna z tak zwanej kurtyny atlantyckiej, tam jest bardzo mocno fortyfikowana, tak nawiasem mówiąc. Wyjechałem dlatego, że kiedyś zatrudniłem kucharza, który wyjechał na tą wyspę, zwolnił się ode mnie i był na wakacjach, przyjechał na wakacje i był nas odwiedzić i mówi, że jest praca. To był też ciąg zdarzeń, gdzie jakby spowodował to, że zdecydowałem się na wyjazd tam. W zasadzie to była Guernsey, mniejsza wysepka, na Jersey znalazłem się później. Uważam, że nic się nie dzieje przypadkowo, ponieważ też w moim życiu pojawiała się jakakolwiek samodzielność. Nigdy nie miałem problemu z językiem angielskim i też uważam, że do tego wyjazdu jakby zostawałem przygotowany przez wcześniejsze okresy w życiu. Teraz na to tak patrzę, jak mi się puzzle po prostu poukładały. I wyjechałem, żeby zarobić pieniądze i spłacić banki, co też mi się udało. Spłacałem te długi 4,5 roku. W międzyczasie ale nadal zażywałem narkotyki. To już nie były stymulanty bardzo mocne. Stymulanty były sporadycznie, jak tutaj przyjeżdżałem na wakacje do Polski, do pewnego momentu, kiedy powiedziałem, że już nigdy więcej. Natomiast nie stroniłem od marihuany i haszyszu stopniowo. I oczywiście też na Jersey znalazłem wspólnotę polską, katolicką. Zacząłem chodzić do kościoła. Ale gryzło mi się to właśnie z wiarą i stwierdziłem, że będę tylko pił, więc narkotyki już też odeszły. W pewnym momencie stwierdziłem również, że piję po prostu codziennie po 12 piw i dwie butle wina, co świadczy o tym, że jestem w ciągu. I stwierdziłem, że nie będę tego robił. Więc błądząc w ciemności, nie znając w ogóle mechaniki działania uzależnienia, ani tego, co mi się właśnie w przeszłości stało i tego, że to jest zależne od siebie, starałem się na własną rękę przestać. Udało mi się to na 3 miesiące, po czym znowu wróciłem do tej samej normy, aż w końcu po jednym z wyjazdów do Polski, paradoksalnie, bo byłem troszeczkę, że tak powiem, otyły, mój brat stwierdził, że ja ważę 100 kilo, a ja powiedziałem, że absolutnie nie. Stanąłem na wagę, patrzę, rzeczywiście 100. Tak się po prostu w sobie zawziąłem wtedy. Stwierdziłem, że przez miesiąc nie będę pił, żeby po prostu schudnąć, ponieważ pijąc takie ilości piwa, ja pochłaniałem mnóstwo jedzenia, a potem oczywiście wiadomo, gdzie to wszystko wchodzi. Stwierdziłem, że właśnie przez ten miesiąc nie będę, żeby po prostu tą wagę trochę z siebie zrzucić. Udało się to, ale ja chodziłem po ścianach. Ja nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Piłem wtedy soki, żeby smak jakiś mieć w buzi, bo wiadomo, że piwo smakuje. Piłem mnóstwo wielkiej ilości wody, no ale to nie zaspokajało mojego pragnienia. Ale wytrzymałem. I zacząłem dodawać miesiąc do miesiąca, w trzeźwości. No i tak jak powiedziałem wcześniej, po 2 latach gdzieś zaczęły mi się pojawiać pytania w głowie. Przeczytałem Wielką Księgę Anonimowych Alkoholików. Dołączyłem do grupy AA na Jersey właśnie. Zacząłem czytać o tym i dowiadywać się, jak to działa, na co należy uważać, czym jest 12 kroków, czym jest program HALT. To wszystko przyszło mi właśnie już będąc trzeźwym i bardzo mi to pomogło, żeby nie wrócić do nałogu. Miałem też wspólnotę, dołączyłem do wspólnoty, grałem nawet w Solce, więc tam jakby naprawiłem dużą część swojego życia. Co bardzo istotne, to to, że krok po kroku zacząłem odzyskiwać kontakt ze swoimi dziećmi. No syn już jest teraz, mam 4 córki, 1 syna. 3 mam z żoną, a 2 z byłą dziewczyną. Te nasze relacje bardzo mocno się poprawiły. Poprawiają się i na dzień dzisiejszy są bardzo dobre. Ja pracuję w Poznaniu, a moje dzieciaki są na południu Polski, więc wracając do nich na urlop czy na dni wolne, bardzo się cieszymy, że możemy się zobaczyć, więc o czymś to też świadczy. Moje dzieci bez jakiegokolwiek przymusu też mówią mi, tato, kocham cię. I to jest właśnie wspaniałe w tym wszystkim, że dostałem to z powrotem. Więc tak się to właśnie odbyło. Natomiast w tamtym czasie poczułem jeszcze jedną rzecz. Poczułem, że jest wszystko poukładane. Mam wspólnotę, mam przyjaciół, zapuściłem tam korzenie. Miałem świetną pracę, ponieważ udało mi się też zrobić 2 kategorie prawa jazdy. Zrobiłem prawo jazdy na motocykl, co jest też związane z tym, co robię teraz, ale o tym wspomnimy w dalszej części. I zrobiłem też prawo jazdy na ciężarówkę. Jeździłem tą ciężarówką dla jednej firmy, zarabiałem fajne pieniądze, miałem sporo oszczędności, ale moje życie wydawało mi się puste. Tak bardzo puste, że... I też żyłem oczywiście samotnie tam. Tak bardzo puste, że stwierdziłem, że ja muszę coś zrobić, żeby nie zwariować, żeby nie wrócić do stanu poprzedniego.
Do tematu wrócimy w kolejnym odcinku.